Jesteśmy już na półmetku maja, miesiąca w sposób szczególny poświęconego czci Najświętszej Marii Panny Niepokalanej. Nie tylko w kościołach w godzinach popołudniowych gromadzimy się, aby recytować lub śpiewać litanię loretańską, ale bardzo charakterystycznym dla polskiej pobożności maryjnej jest w miesiącu maju piękny i godny podtrzymywania zwyczaj wieczornej modlitwy maryjnej przy kapliczkach przydrożnych. To jedna z wielu form wyznawania dogmatycznej prawdy wiary o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zanim jednak papież Pius IX bullą Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku w sposób uroczysty ogłosił ten dogmat, Maryja sama upomniała się o należną jej cześć. Otóż 27 listopada 1830 roku objawiła się ponownie Katarzynie Labouré, jednej z nowicjuszek sióstr Szarytek, przebywającej w klasztorze na Rue du Bac w Paryżu, i zleciła jej ważną misję. O całym tym niezwykłym wydarzeniu tak oto opowiada sama święta Katarzyna Labouré. Pisze: była to sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu. Było w 5:30 wieczorem. W ciszy, po przeczytaniu rozmyślania, wydawało mi się, że słyszę szelest koło chóru. Popatrzywszy w tę stronę, ujrzałam Najświętszą Pannę. Stała ubrana w jedwabną suknię koloru jutrzenki, stopy miała oparte na kuli, której widziałam jedynie połowę. W rękach uniesionych na wysokość piersi trzymała swobodnie glob ziemski, oczy miała wzniesione ku niebu, postać jej była samym pięknem, nie mogłabym jej odmalować. Najświętsza Panna spuściła wzrok i spojrzała na mnie. Usłyszałam głos: kula, którą widzisz, przedstawia cały świat, a szczególnie Francję, i każdą poszczególną osobę. Po chwili glob zniknął, a Matka Boża wyciągnęła ręce, jakby chciała nimi objąć cały świat. Ręce Najświętszej Panny rzucały promienie i taka jasność z nich biła, że wszystko znikło w tej światłości. Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się owalny napis, wypisany złotymi literami: o Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Wizjonerka usłyszała głos: promienie, które widzisz, są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które mnie o nie proszą. Postaraj się, by wybito medal na ten wzór. Osoby, które będą go nosiły, otrzymają wiele łask. Łaski szczególne otrzymają osoby, które nosić go będą z ufnością. W tej chwili obraz zdawał się obracać, opowiada święta Katarzyna. Zobaczyłam odwrotną stronę medalu. Nad literą M krzyż, pod nim dwa serca, jedno otoczone koroną cierniową, drugie przebite mieczem. Zdawało mi się, że słyszę głos mówiący: litera M i dwa serca dosyć mówią. Całą tę sprawę Katarzyna powierzyła swemu spowiednikowi, księdzu Aladelowi, który z początku bardzo sceptycznie odniósł się do tego objawienia. Kiedy zapytał o to swego biskupa, ten polecił mu wybić medalik i rozdawać go ludziom. Już w 1832 roku odnotowano liczne uzdrowienia i nawrócenia, wobec czego w liście pasterskim arcybiskup Paryża zachęcił wiernych do noszenia na sobie owego medalika i odmawiania aktu strzelistego. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Wtedy też zaczęto mówić o cudownym medaliku. W krótkim czasie medalik, rozdawany w milionach egzemplarzy, stał się znany w wielu krajach świata, gdzie siostry miłosierdzia i księża misjonarze służyli ubogim. Ze wszystkich stron napływały listy dziękczynne, w których donoszono o cudownych łaskach otrzymywanych za pośrednictwem Matki Bożej cudownego medalika. I tak jest do dziś. Kim była święta Katarzyna Labourée, nazywana także powiernicą niepokalanej, która dzięki wspomnianym objawieniom rozsławiła zgromadzenie sióstr Szarytek? Otóż przyszła na świat 2 maja roku 1806 jako 9. dziecko w rodzinie wieśniaków Piotra i Ludwiki Labourée w małej wiosce we Francji. Pogodne dzieciństwo zburzyła przedwczesna śmierć matki, gdy Katarzyna miała 9 lat. Razem ze swą młodszą o 2 lata siostrą musiała przejąć prowadzenie gospodarstwa. Mimo ciężkiej pracy wiele czasu poświęcała na modlitwę, posty i umartwienia. W 1818 roku przystąpiła do pierwszej komunii świętej, dokonując przy tej okazji aktu całkowitego oddania się Jezusowi na całe życie. Pewnej nocy we śnie zobaczyła starszego kapłana, który po skończonej mszy świętej kazał jej podejść do siebie, ale przestraszona uciekła. Po chwili w tym samym śnie znalazła się przy łóżku jakiegoś chorego, gdzie znów pojawił się ten sam kapłan, który jej powiedział: córko moja, dobrą jest rzeczą pielęgnować chorych. Teraz uciekasz przede mną, ale pewnego dnia będziesz szczęśliwa, kiedy przyjdziesz do mnie. Bóg ma wobec ciebie pewne plany. Kilka lat później, gdy Katarzyna, pragnąc wstąpić do zakonu, znalazła się u sióstr Szarytek w Châtillon, zobaczyła obraz, na którym natychmiast rozpoznała owego starszego kapłana. I wówczas dowiedziała się, że jest to święty Wincenty a Paulo, założyciel zgromadzenia. W wieku 23 lat wstąpiła do sióstr Szarytek i swój nowicjat, jak wspomniałem, odbywała w klasztorze w Paryżu na Rue du Bac. Była cichą, skromną, pracowitą i głęboko pobożną nowicjuszką, która niczym specjalnym się nie wyróżniała w grupie 112 dziewcząt przygotowujących się do życia zakonnego. W nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku miała pierwsze objawienie Matki Bożej, które sama tak opisała. Około 11:30 usłyszałam, jak ktoś mnie woła. Spojrzałam i zobaczyłam 4- czy 5-letnie dziecko ubrane na biało, które mi powiedziało: chodź do kaplicy, Najświętsza Panna czeka na ciebie. Pośpieszyłam się z ubraniem i poszłam za nim. Dziecko zaprowadziło mnie do prezbiterium. Potem rzekło: oto Najświętsza Panna, oto ona. Posłyszałam szmer, jakby szelest jedwabnej sukni. Bardzo piękna pani usiadła w fotelu księdza dyrektora. Wtedy jednym skokiem znalazłam się przy niej z rękami złożonymi na jej kolanach. I wtedy Matka Boża zapowiedziała Katarzynie szczególne posłannictwo, które Bóg chce jej powierzyć w obliczu nieszczęść, które miały spaść na Francję i świat. Po latach Katarzyna wyznała: odczułam wtedy wzruszenie, najsłodsze w moim życiu. Nie umiem też powiedzieć, jak długo to trwało. Wiem tylko, że po długiej rozmowie odeszła, znikając jak cień, który się rozpływa. Dziecko powiedziało: odeszła i odprowadziło mnie tą samą drogą. Katarzyna była przekonana, że owo dziecko to był jej anioł stróż. Kilka miesięcy później miało miejsce drugie objawienie, wcześniej opisane. Po ukończeniu nowicjatu i złożeniu ślubów siostra Katarzyna została skierowana do pracy w przytułku dla starców na przedmieściu Paryża, gdzie spędziła resztę życia, służąc z wielkim oddaniem i miłością. Mimo niezwykłego rozprzestrzeniania się cudownego medalika, nikt nie wiedział, że to stało się za jej pośrednictwem. Dopiero na łożu śmierci wyznała swoją tajemnicę. Zmarła 31 grudnia 1876 roku. Jej nienaruszone ciało spoczywa w relikwiarzu w kaplicy cudownego medalika w Paryżu. Beatyfikował ją Pius XI 28 maja 1933 roku, a 14 lat później, w 1947 roku, Pius XII dokonał jej kanonizacji. Wtedy nazwał ją Świętą Milczenia. Objawienie cudownego medalika, które otrzymała święta Katarzyna Labourée, było przygotowaniem do ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. W 1840 roku 10 arcybiskupów francuskich, widząc działanie medalika i wiarę ludu, prosiło papieża Grzegorza XVI o ogłoszenie dogmatu niepokalanego poczęcia. W kolejnych latach wystosowano następnych 40 próśb z miejsc, gdzie działał i promieniował cudowny medalik. Ostatecznie, po tak zwanym soborze korespondencyjnym z biskupami całego świata, Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Warto dodać, że owocem objawienia cudownego medalika jest także włączenie do litanii loretańskiej, którą odmawiamy w maju, wezwania: Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. W ten sposób ta cicha francuska szarytka, święta Katarzyna Labourée, na trwałe wpisała się w duchowe dziedzictwo Kościoła powszechnego. Już całkiem na koniec, jako ciekawostkę, warto podać, że według badań statystycznych przeprowadzonych w ostatnich latach, kaplica objawień przy Rue du Bac 140 w Paryżu, gdzie jest grób świętej Katarzyny Labourée, przyciąga po wieży Eiffla najwięcej osób odwiedzających stolicę Francji.